A my przenosimy się już do Szanghaju. Andrzej Zawadzki-Liang, nasz korespondent, jest już z nami. Widzimy się i słyszymy się. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się i również witam się serdecznie.
Szczyt krajów Szanghajskiej Organizacji Współpracy z udziałem m.in. Xi Jinpinga, Putina i innych przedstawicieli. Co się dzieje podczas tego szczytu i w ogóle co to jest ta Szanghajska Organizacja Współpracy? Czy ona ma rzeczywiście tak duże znaczenie?
No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie, bowiem o tej organizacji z reguły nie słyszeliśmy tak często, a przynajmniej, no i nawet to, że w dniu wczorajszym odbył się wprawdzie w formacie wirtualnym, ale odbył się szczyt przywódców tej organizacji, zostało przynajmniej przez media zagraniczne słabo zaznaczone. Natomiast jest to organizacja, która powstała w 2001 roku z inicjatywy właśnie Chin i Rosji, która stawiała sobie za cel bezpieczeństwo regionalne, stabilność regionalna. Oczywiście chodziło o walkę z terroryzmem. Natomiast ona już od samego początku koncentrowała się na krajach, również na krajach Azji Środkowej, czyli Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan. Natomiast z czasem wyraźnie przeprofilowała się, bym powiedział, właśnie na kierunek i gospodarczy, i społeczny, i polityczny. W tej chwili organizacja ta nawet jako partnerów z dialogu ma już bardzo dużo chętnych. Ma w kolejce, że tak powiem, jest Iran, jeszcze nawet Białoruś. No, Arabia Saudyjska, Turcja. No, Arabia Saudyjska to już wyraźnie widać, że jej bliżej do powiązań z Chinami niż ze Stanami Zjednoczonymi. No i do tego jeszcze trzeba zauważyć jedną rzecz, tak w skrócie, w największym skrócie ujmując, że ta organizacja odpowiada za 1/4 globalnego PKB w tej chwili. A jeśli chodzi o ludność, to jest prawie blisko połowa ludności globu. Także jest tutaj o dużym znaczeniu, szczególnie biorąc pod uwagę fakt jej przeprofilowania i dość istotnej ekspansji. Tak więc ten szczyt był istotny. No, przepraszam, z mojego punktu widzenia i nie tylko z moich informacji, ja nie mogę, nie jestem w stanie powiedzieć, jakie stanowisko w czasie tego szczytu zabrał prezydent Putin czy premier Modi. Natomiast jest tutaj oczywiście jednoznaczne stanowisko, jest jednoznacznie publikowane stanowisko Chin, prezydenta Xi, który odwołał się do tego, co Chiny powtarzają w wielu wystąpieniach, a mianowicie, że świat znalazł się w sytuacji pełnej niepewności, zawirowań, zmian. I jedynym rozwiązaniem tego wszystkiego to jest właśnie zacieśnienie współpracy. Drugą taką tezą, którą prezydent Xi postawił, było to, że wszystkie kraje mają prawo do rozwoju, do lepszego życia, do kształtowania siebie według tego, jak sobie ułożą, no i do współpracy obopólnie korzystnej. Co jeszcze on tutaj wspomniał? Mam tutaj oczywiście to, że jedyną drogą dla rozwiązania wszelkich sporów, niejasności i nieporozumień jest właśnie dialog i negocjacje. Natomiast zaproponował również dwa, można powiedzieć, konkrety. Jedna rzecz to zachęcił kraje, te właśnie, które członków tej organizacji, do tego, aby w szerszym zakresie stosowały w swoich wzajemnych rozliczeniach handlowych, gospodarczych renminbi, walutę chińską, juana, i swoje własne krajowe waluty. Jest to wyraźny sygnał, że tutaj ten kierunek będzie ciążył w każdej ze strony Chin. Drugą rzeczą interesującą jest to, że zaproponował, że w ciągu trzech lat przeszkoli, żebym się nie pomylił, przeszkoli Przepraszam, zafunduje stypendia, 1000 stypendiów językowych dla nauczycieli, którzy będą uczyć języka chińskiego, oczywiście pochodzących z krajów Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Ale na tym nie koniec. Oferuje również 3000 miejsc sfundowanych na tak zwane kampusy letnie dla młodzieży, które mają takie pod ładną nazwę Chiński Most. No i trzecim punktem tutaj, które będą sponsorować, jest to naukowcy. Młodzi naukowcy będą stypendia dla 100 naukowców. Więc widać wyraźnie, że tutaj Chiny nie tylko stawiają na rozwój gospodarczy, ekspansję gospodarczą, ale ta miękka dyplomacja, ta właśnie więzi, takie soft wejścia będą też coraz więcej promowane. Aha, zapomniałbym o jednej rzeczy. Właśnie, jak to patrzę na prezydenta Xi, a są jeszcze dwie istotne rzeczy, bowiem do tej organizacji został przyjęty właśnie na wczorajszym szczycie Iran, co jest też bardzo istotne. I druga rzecz, Białoruś będzie przyjęta w przyszłym roku. Już została rozpoczęta ścieżka przyjęcia. Tak więc ta organizacja nabiera po tym wszystkim, co tutaj powiedziałem, widać wyraźnie, że ona już mocno wychodzi poza krąg regionalny. Staje się być już graczem już globalnym.
No i chyba też ważne jest to, że dyplomacja Indii, gospodarzem wydarzenia są Indie. To też chyba ważny element.
Tak, no niewątpliwie Indie odgrywają tutaj bardzo istotną rolę. Szczególnie, że raz jest stanowisko chińskie i że już dogadują się w sprawie sporu granicznego w Himalajach. Co z tym przebiegiem granicy w Himalajach między Chinami a Indiami? No i oczywiście chodzi o współpracę gospodarczą, bo wiadomo, że w tej chwili premier Indii był niedawno w Stanach Zjednoczonych, więc tu była kwestia taka, czy nadal Indie będą balansować między właśnie Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Rosją. Bo to są w zasadzie te neutralne partnerzy. Ale no, to dopiero się dowiemy, że tak powiem, w przyszłości, jak to się tam ułożą te relacje.
Zbliża się.
Na pewno Chinom zależy i Rosji oczywiście też, na odciągnięciu Indii od sfery wpływów Stanów Zjednoczonych.
Co na pewno nie będzie łatwe, bo jak wiemy, ostatnio premier Indii Narendra Modi został przyjęty przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena i oba kraje nazwały siebie jednymi z najbliższych partnerów na świecie i wiemy, że te relacje cały czas się pogłębiają. Ale nawiązując do Stanów Zjednoczonych, to Janet Yellen, sekretarz skarbu właśnie Stanów Zjednoczonych, w najbliższym czasie ma pojawić się z wizytą w Chinach. Ma to nastąpić jutro, w czwartek, 3 tygodnie dokładnie po wizycie sekretarza stanu Antonego Blinkena. Co może wynikać z tej wizyty? Jakie ona ma znaczenie, panie redaktorze?
No właśnie, pojawiały się i tutaj nawet w chińskich mediach pojawiły się liczne komentarze licznych ekspertów tutejszych. Co się spodziewać po tej wizycie, jak tym bardziej ona następuje w terminie dość szybkim, po stosunkowo relatywnie jak na dyplomatyczne warunki, po wizycie właśnie pana Blinkena. Do tego dochodzi jeszcze jeden aspekt. Pan Blinken był 2 dni tylko w Chinach, a pani Yellen będzie w Chinach 4 dni. Także na pewno przez te 4 dni będzie miała bardzo intensywne, to też jest zapowiedziane, różne spotkania na różnym szczeblu i w różnych formatach. Więc czy tutaj jakby oczekiwania są, czy to coś zmieni, czy szczególnie, że to moje określenie, że wciąż iskrzy na linii Stanów Zjednoczonych i Chin, no bo rzeczywiście ona przylatuje w momencie, kiedy z jednej strony Stany już wprowadzają kwestie ograniczeń w w półprzewodnikach, w chipach dla Chin, ale już wiadomo też, że jest nowy projekt, aby odciąć dostęp i korzystanie oczywiście dla obywateli Stanów z przechowywania danych w chmurach, właśnie które są prowadzone przez chińskie firmy. Więc to będzie kolejny jakby krok odcięcia chińskich firm od rynku amerykańskiego, od dostępu do danych. Więc tutaj, czy ona to rozwiąże? Nie sądzę, żeby tu coś... Krajem jest to, że zarówno pan sekretarz Blinken, jak i pani Yellen w ogóle przylatuje, będzie rozmawiała, będzie komunikowała się. Tym bardziej, że tematów jest bardzo dużo. Tematów ona rzeczywiście dużo i może mógłbym powiedzieć bardziej konkretnych, bo to nie tylko, że globalne zarządzanie między stosunkami między nimi i tutaj właśnie ustanowienie tego, co będzie dalej między nimi w zakresie współpracy gospodarczej, ale również jest kwestia taka, że są tematy dotyczące właśnie chociażby globalnych finansów, zadłużenia krajów, o którym mało się mówi, ale ten temat jednak jest i na forum Unii Europejskiej i innych forach międzynarodowych. Co zrobić z ogromnym zadłużeniem krajów rozwijających się, które ten dług też należałoby w jakiś sposób to rozwiązać, w jakiś sposób go zmniejszyć, więc tutaj tematów takich będzie dużo. Od spraw właśnie bilateralnych między Stanami i Chinami, bo na razie Chiny to tak nie za bardzo reagują na to, co Stany robią. I tu się zastanawiamy nad tym, co będzie dalej.
A co będzie dalej z wizytą bardzo wysokiego urzędnika? Mówię o szefie unijnej dyplomacji. Josep Borrell nie przyjedzie do Chin, podała strona chińska. Zostaliśmy poinformowani przez stronę chińską, że przewidywane terminy wizyty w przyszłym tygodniu nie są już dostępne. Przypomnijmy, że Borrell miał odwiedzić Pekin 10 lipca, spotkać się z szefem dyplomacji Chin, a wizyta Borrella w Chinach została odwołana już po raz drugi. Co pan z kolei sądzi o tym fakcie? Dlaczego Chiny boją się albo nie chcą rozmawiać z szefem unijnej dyplomacji i cały czas odwołują te wizyty?
Myślę, że tutaj są, bym określił to, chińskie szachy. A mianowicie, bo to, co pani redaktor podkreśliła. Z jednej strony miał on przylecieć wcześniej, nawet przed wizytą sekretarza Blinkena. W międzyczasie, kiedy był tutaj w Chinach sekretarz Blinken, będzie teraz sekretarz skarbu Yellen. To są ogromnie ważne wizyty. A z kolei premier Chin, Li Qiang, był przecież w Niemczech i we Francji też niedawno. Więc pan dla Chin, myślę, że pan Borrell to musi się jeszcze zaczekać w odpowiednim czasie na pewno on tu przyleci, ale nie teraz. Nie jest dla Chin to wizyta w tej chwili priorytetowa. Raczej kwestia jest właśnie ułożenia, to co podkreślał z kolei premier Li Qiang w czasie wizyty w Niemczech i we Francji, relacji Unia, cała Unia. I nie chodzi o sprawy zagraniczne, a gospodarcze, właśnie a Chiny. I oczywiście te relacje ze Stanami Zjednoczonymi są absolutnie priorytetem. Więc myślę, że program, z jakim pan Borrell w imieniu Unii chciał tu przylecieć, nie jest programem, który dla Chin jest programem w tej chwili priorytetowym. Czy to będzie Unia, czy nie Unia, czy cokolwiek. Czy to będzie Ukraina, to nie są tematy w tej chwili ważne.
A powiedział nasz korespondent w Szanghaju, Andrzej Zawadzki-Liang. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo, kłaniam się i do usłyszenia.
Do usłyszenia. A ja podam państwu informację z ostatniej chwili. Jak możemy przeczytać, to informacja dosyć interesująca. Ursula von der Leyen, nowym szefem NATO. Naciski ze strony Białego Domu. Brytyjski dziennik The Telegraph donosi, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden naciska w sprawie kandydatury Ursuli von der Leyen na stanowisko sekretarza generalnego NATO. Co państwo sądzą o tym rozwiązaniu? Pierwsza kobieta na tym stanowisku? Uśmiecham się oczywiście. Jaka będzie przyszłość Ursuli von der Leyen? Tego na razie nie wie nikt, ale wiemy, że Bill Withers zagra i usłyszymy go.